Lekcja pierwsza, 6 kwietnia. Największa wojna wszechświata. Sobota po południu, 30 marca. Tekst pamięciowy. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Objawienie Jana 12, 7-8. Skoro Bóg jest dobry, to dlaczego świat jest taki zły? Dlaczego Bóg, który jest miłością, pozwala, by istniało tak wielkie zło? Dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi? W tej lekcji przyjrzymy się odwiecznemu konfliktowi między dobrem a złem. Począwszy od buntu Lucyfera w niebie, przeanalizujemy pochodzenie zła i cierpliwość Boga w rozwiązywaniu problemu grzechu. Bóg jest Bogiem niesamowitej miłości. Miłość jest Jego naturą, wszystkie Jego dokonania wypływają z miłości. Zobacz Księga Jeremiasza 31, 3. Z daleka ukazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Pierwszy list Jana 4, 7-8. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Miłości nie można wymusić, narzucić siłą ani nakazać prawem. Tylko miłość może wzbudzić miłość. Odebranie możliwości wyboru oznacza odebranie możliwości kochania, a odebranie możliwości kochania uniemożliwia doświadczanie szczęścia. Bóg zdobywa naszą wierność jedynie swoją miłością. W ramach wielkiego boju między dobrem a złem postępuje w taki sposób, by grzech już nigdy więcej nie pojawił się we wszechświecie. Celem Boga jest wykazać przed całym wszechświatem, iż zawsze działał On dla najlepiej pojętego dobra swoich stworzeń. Patrząc na świat przez pryzmat Bożej miłości, w kontekście wielkiego boju między dobrem a złem, możemy mieć pewność, że dobro zatriumfuje nad złem, a zło zostanie unicestwione na zawsze. Niedziela, 31 marca. Wojna w niebie. Co ten fragment księgi mówi o wolności istniejącej w niebie oraz o pochodzeniu zła? W jaki sposób Bóg mógł zareagować na bunt Lucyfera? Przeczytaj objawienie Jana 12, 7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Wersety te opisują wszechświatowy konflikt pomiędzy dobrem a złem. Szatan i ci aniołowie, którzy przyłączyli się do niego, walczyli przeciwko Chrystusowi, ale nie przemogli go i zostali wygnani z nieba. Wydaje się to bardzo dziwne, iż mogło dojść do wojny w tak doskonałym miejscu, jakim jest niebo. Jak to się stało? Czy miłujący Bóg stworzył demonicznego anioła, który rozpoczął tę wojnę? Czy Lucyfer miał jakąś fatalną wadę, która doprowadziła go do buntu? Biblia wyraźnie ukazuje źródło zła. Odsuwa zasłonę konfliktu między dobrem a złem. Co działo się w umyśle tej anielskiej istoty nazwanej Lucyferem i jak doprowadziło go to do buntu? Porównaj Księga Ezechiela 28, 12-15. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis. Chryzolit, beryli onyks, szafir, rubin i szmaragd, że złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Księga Izajasza 14, 12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, Gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Bóg nie stworzył szatana. Stworzył istotę pełną piękna i światła, zwaną Lucyferem. Ta anielska istota została stworzona jako doskonała. Jednym z elementów tej doskonałości była u niego wolność wyboru, fundamentalna zasada Bożego panowania opartego na miłości, a nie na przymusie. Grzech zrodził się w umyśle Lucyfera w samym niebie. Nie ma logicznego wyjaśnienia, dlaczego ten doskonały anioł pozwolił, by pycha i zawiść zapuściły korzenie w jego sercu oraz wydały trujący owoc buntu przeciwko Stwórcy. Lucyfer, stworzona istota, zapragnął otrzymywać cześć, jaką odbiera wyłącznie Stwórca. Uroił sobie, iż odbierze tron Bogu. W tym celu zaczął podważać jego władzę. Ten bunt w końcu doprowadził do otwartej wojny w niebie. Choć Bóg długo znosił Lucyfera, to jednak nie mógł pozwolić na to, by całkowicie skaził on niebo swoim buntem. Niebiańska rada próbowała przekonać Lucyfera. Syn Boży przedstawiał mu wielkość, dobroć i sprawiedliwość Stwórcy oraz święty i niezmienny charakter jego prawa. Sam Bóg ustanowił porządek nieba, wyłamując się z niego, Lucyfer zhańbiłby swego Twórcę i ściągnął klęskę na samego siebie. Jednak ostrzeżenie, jakiego udzielono mu w nieskończonej miłości i łaskawości, wzbudziło w nim jedynie ducha oporu. Czego uczy nas o charakterze Boga jego postępowanie wobec problemu zła? Poniedziałek, 1 kwietnia. Lucyfer zwodzi, a Chrystus zwycięża. Jak zauważyliśmy wcześniej, a co warto powtórzyć, nie istnieje logiczne wyjaśnienie, dlaczego Lucyfer, doskonały anioł, pozwolił na to, by pycha i zawiść rozwinęły się w jego sercu oraz doprowadziły go do buntu przeciwko Stwórcy. Pycha szatana przerodziła się w otwarty bunt. Oskarżył on Boga o niesprawiedliwość i nieuczciwość. Zaraził też wielu aniołów swoją niechęcią i oskarżeniami skierowanymi przeciwko Bogu. Co werset ten mówi o zwodniczych umiejętnościach szatana? Jak wielu aniołów dało się zwieść jego kłamstwom o Bogu? Przeczytaj objawienie Jana 12, 4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Gdy w niebie doszło do otwartego konfliktu, aniołowie musieli zdecydować, albo pozostać przy Jezusie, albo pójść za Lucyferem. Jaki charakter miała wojna w niebie? Czy był to militarny konflikt, a może raczej zderzenie idei? Być może jedno i drugie. Nie znamy szczegółów, ale konflikt ten miał na tyle fizyczne przejawy, iż szatan i jego aniołowie zostali ostatecznie zrzuceni i nie było już dla nich miejsca w niebie. Objawienie Jana 12, 8. Wojna ta z pewnością zawierała pewne fizyczne elementy. Jedno jest pewne co do wojny w niebie. Każdy anioł musiał zdecydować, albo opowiedzieć się za Chrystusem, albo przeciwko niemu. Jak zdecydowali? Kogo usłuchali? Lojalni aniołowie postanowili dochować posłuszeństwa płynącym z miłości przykazaniom Chrystusa, ale trzecia część aniołów usłuchała kłamstw Lucyfera, sprzeciwiła się Bogu i utraciła niebo. My także w tym przełomowym czasie w dziejach świata zostaliśmy powołani do podjęcia decyzji polegającej na opowiedzeniu się za Chrystusem albo przeciwko niemu. My także musimy się opowiedzieć po jednej ze stron, po stronie Chrystusa albo po stronie szatana. Jakiej podstawowej zasady związanej z wielkim bojem uczą te wersety? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 15-17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Druga Księga Mojżeszowa 32, 26. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. Księga Jozłego 24:15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Pierwsza Księga Królewska 18:20-21. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Objawienie Jana 22:17. A duch i oblubienica mówią: Przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Gdy Bóg stworzył ludzkość, zaszczepił głęboko w naszych mózgach zdolność myślenia, rozumowania i świadomego wybierania. Istotą naszego człowieczeństwa jest zdolność podejmowania decyzji o charakterze moralnym. Nie jesteśmy biologicznymi robotami. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Odróżniamy się od innych żywych i istot na ziemi zdolnością dokonywania wyborów o charakterze moralnym oraz kierowania się wiecznymi duchowymi zasadami. Po buncie Lucyfera w niebie i po upadku ludzkości Bóg wzywał swój lud, by odpowiedział na jego miłość i był posłuszny jego przykazaniom, dobrowolnie wybierając służenie mu. Czego możemy się nauczyć z faktu zaistnienia wojny w niebie i jak wiąże się to z naszą walką ze złem? Skoro szatan był w stanie zwieść sprawiedliwych i świętych niebiańskich aniołów, co oznacza to w kontekście naszego narażenia na pokusy i możliwości zwiedzenia do złego? Wtorek, 2 kwietnia. Wojna przenosi się na ziemię. Gdy Bóg stworzył ziemię, uczynił ją doskonałą. Biblia mówi, że spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:31. Nigdzie nie było najmniejszego śladu grzechu ani zła. Bóg dał Adamowi i Ewie podobną wolność wyboru, jaką dał Lucyferowi. Nie chciał mieć biologicznych robotów na ziemi, podobnie jak nie chciał mieć podobnych robotów w niebie. Bóg dołożył wszelkich starań, by podkreślić realność tej wolności. Umieścił w ogrodzie Eden drzewo, które nazwał drzewem poznania dobra i zła. Następnie poinformował ludzi o tym, bo chciał, by wiedzieli, że mają wybór. Szatan miał dostęp do tego drzewa, a gdy Ewa się tam zbliżyła, odezwał się do niej, posługując się wężem jako medium: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:4-5. Kłamliwie zapewnił Ewę, że jeśli zje owoc z zakazanego drzewa, osiągnie nowy poziom egzystencji. Obiecał jej nowe emocje, jakich wcześniej nie odczuła. Przekonał ją, że Bóg coś ukrywa przed nią. Aby to poznać, powinna zerwać owoc z zakazanego drzewa i zjeść. Gdy Ewa, a potem także Adam, dokonali takiego wyboru, otworzyli drzwi, które Bóg pragnął na zawsze pozostawić zamkniętymi, drzwi grzechu, cierpienia, udręki, chorób, starości i śmierci. Co łączy te wersety? Opisz ostateczne skutki grzechu nękające całą ludzkość. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-3. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. List do Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Istotą grzechu jest bunt przeciwko Bogu. Dlatego grzech prowadzi do wyobcowania i odłączenia od Boga. Skoro zaś Bóg jest źródłem życia, to odłącznie od Niego musi prowadzić do śmierci. Wcześniej jednak prowadzi do niepokoju, lęku, choroby i degeneracji. Cierpienie w naszym świecie jest skutkiem istnienia grzechu. Nie znaczy to oczywiście, że każdy przejaw cierpienia jest bezpośrednim skutkiem konkretnego grzechu. Znaczy to tylko tyle, że każdy z nas został dotknięty skutkami życia na planecie skażonej przez grzech. Jaką obietnicę dał Bóg Adamowi i Ewie w Edenie po tym, gdy zgrzeszyli? Jak obietnica ta dodawała im nadziei wbrew rozpaczy? Jaką ceremonię zainicjował Bóg w Edenie i jak wskazywała ona na mające nastąpić rozwiązanie problemu grzechu? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Trzecia Księga Mojżeszowa 5:5-6. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył i niech przyniesie ze swoje przewinienie, które popełnił, jako pokutną ofiarę dla Pana, samice z trzody, owce albo kozę, na ofiarę za grzech, i kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Środa, 3 kwietnia. Miłość znajduje rozwiązanie. Adam i Ewa zgrzeszyli, a Bóg powiedział im, że muszą opuścić swój dom w ogrodzie. Od tej pory ich udziałem miały się stać trud i cierpienie. Czy mieli cierpieć i w końcu umrzeć bez nadziei? Czy śmierć miała być absolutnym kresem ich istnienia? Wkrótce po upadku pierwszych ludzi Bóg złożył im obietnicę. Zwracając się do węża, kusiciela, Stwórca powiedział: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. W tamtej chwili Adam i Ewa nie rozumieli jeszcze, co dokładnie oznaczają te słowa, ale wiedzieli, że dają im one nadzieję. W jakiś sposób, dzięki potomkowi kobiety, miało nastąpić ich odkupienie. Ów potomek kobiety to oczywiście Jezus Chrystus. Zobacz list do Galatów 3:16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi, i potomkom do jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Na Golgocie szatan ukąsił Zbawiciela w piętę, ale jednocześnie Chrystus odniósł zwycięstwo, które gwarantuje, że pewnego dnia głowa węża zostanie zmiażdżona, a drzwi cierpienia i śmierci, otwarte przez Adama i Ewę, zostaną zamknięte. Co wersety te mówią o wielkości ofiary Chrystusa na krzyżu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. List do Galatów 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czy zastanawiałeś się czasami, czy Bóg naprawdę cię miłuje? Spójrz na ukrzyżowanego Chrystusa, na jego koronę z cierni oraz na gwoździe w jego rękach i nogach. Każdą kroplą krwi przelaną przez Jezusa na Golgocie Bóg mówi: miłuję cię. Nie chcę, byś nie istniał. Owszem, jesteś grzesznikiem, zaprzedałeś się nieprzyjacielowi i sam doprowadziłeś do tego, że jesteś niegodny życia wiecznego. Ale oto ja zapłaciłem okup, by cię odzyskać. Gdy patrzysz na ukrzyżowanego Chrystusa, nie musisz się zastanawiać, czy jesteś miłowany przez Boga. Biblia przedstawia Jezusa, który przyszedł na nasz świat oraz doświadczył cierpienia, rozczarowania i bólu, jakich doświadcza ludzkość. Pismo Święte objawia Chrystusa, który stawił czoło pokusom podobnym do tych, które nas spotykają, a swoim życiem i śmiercią na krzyżu odniósł zwycięstwo nad zwierzchnościami i mocami zła, składając ofiarę za każdego z nas. Pomyśl o tym, że Jezus jest Bogiem, który stworzył wszechświat. On zstąpił z nieba i przyszedł na nasz upadły świat, by cierpieć tak, jak nikt nigdy nie cierpiał i nie będzie cierpiał. Uczynił to, bo umiłował każdego z nas. Czy może być mocniejsza podstawa naszej nadziei? Jak Chrystus odpowiedział na krzyżu na oskarżenia szatana? Czego dokonał przez swoją śmierć w ramach wielkiego boju między dobrem a złem? Czwartek, 4 kwietnia. Nasz arcykapłan. To, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu, jest podstawą Jego wstawiennictwa za nas w niebie. Nasz zmartwychwstały Pan jest naszym wielkim arcykapłanem zapewniającym nam wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia i życia w Królestwie Bożym na wieki. W jaki sposób wersety te dają nam pewność lepszej przyszłości, choć obecnie żyjemy w świecie pokus, cierpienia, chorób i śmierci? Przeczytaj list do Hebrajczyków 4:15-16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Ze wskazanego wersetu dowiadujemy się, że Chrystus został doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 4:15. A dalej czytamy o Nim, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 4:16. Najprościej mówiąc, Jezus przedstawia nas wszechświatu jako odzianych w Jego sprawiedliwość, zbawionych przez Jego śmierć i odkupionych przez Jego krew. On był wszystkim, czym my powinniśmy być. W Chrystusie nie ma potępienia za nasze przeszłe grzechy. W Chrystusie nasza wina zostaje z nas zdjęta, a dzięki Jego możnemu wstawiennictwu moc grzechu nad nami zostaje przełamana. Łańcuchy niewoli zostają z nas zdjęte i stajemy się wolni. Czego Chrystus pragnie w związku z wielkim bojem między dobrem a złem? Przeczytaj Ewangelia Jana 17:24-25. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! I świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Gdy dokonała się wielka ofiara, Chrystus wstąpił na wysokość, odmawiając przyjęcia hołdu aniołów, zanim nie przedstawił swojej prośby. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana 17:24. Wtedy z niewyrażalną miłością i mocą nadeszła odpowiedź od tronu Ojca, niechże Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. List do Hebrajczyków 1:6. Jezus był niesplamiony. Jego poniżenie skończyło się, Jego ofiara się dopełniła, otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię. Jezus ponad wszystko pragnie, byśmy byli z Nim w niebie. Pragnieniem Jego serca oraz celem Jego śmierci i wstawiennictwa jest zbawienie nas od wiecznej śmierci. Ponadto możemy powierzyć Mu wszystkie nasze realne potrzeby. On daje nam pocieszenie w smutku, pokój w niepewności, przebaczenie win oraz siłę w słabości. Dlaczego Chrystus ofiarował siebie za nas? Dlaczego jesteśmy aż tak cenni dla Niego? Piątek, 5 kwietnia. do dalszego studium. Usuwając szatana z nieba, Bóg pokazał swoją sprawiedliwość i podtrzymał honor swego tronu. Jednak gdy człowiek zgrzeszył, poddając się zwiedzeniom tej odstępczej istoty, Bóg udowodnił swą miłość, oddając swego jednorodzonego Syna, by umarł za upadły rodzaj ludzki. Charakter Boga objawił się w pojednaniu. Potężny argument krzyża ukazuje całemu wszechświatowi, że winy za wybór drogi grzechu, jakiego dokonał Lucyfer, w żadnym wypadku nie można przypisać rządom Bożym. Krzyż Golgoty głosi nie tylko niezmienność prawa Bożego, ale pokazuje wszechświatowi, że zapłatą za grzech jest śmierć. W ostatnim tchnieniu Zbawiciela, w okrzyku, wykonało się. Ewangelia Jana 19:30, zabrzmiała pieśń pogrzebowa szatana. Rozstrzygnął się wówczas rezultat wielkiego boju, który miał trwać jeszcze tak długo w przyszłości, a ostateczne unicestwienie zła zostało przypieczętowane. Syn Boży przeszedł za bramy grobu, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. List do Hebrajczyków 2:14, Biblia Literacka. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego Bóg dał Lucyferowi zdolność dokonywania wyborów, skoro wiedział, że ten się zbuntuje? Dlaczego Bóg nie unicestwił Lucyfera zaraz po tym, jak ten się zbuntował? Jak mogliby zareagować mieszkańcy wszechświata na natychmiastowe unicestwienie Lucyfera? Dlaczego zainteresowanie mieszkańców wszechświata planem zbawienia ludzkości jest ważne dla zrozumienia wielkiego boju? Zobacz pierwszy list Piotra 1:12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Objawienie Jana 5:13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło, temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Objawienie Jana 16:7. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. 2. Jaki powód lub powody śmierci Chrystusa na krzyżu potrafisz wymienić? Czy Chrystus umarł tylko po to, by objawić charakter Boga? Czy Jego śmierć była okupem za nasze grzechy? Jeśli tak, komu zapłacony został ten okup? Podziel się swoimi spostrzeżeniami podczas wspólnego studium Pisma Świętego i uzasadnij je przy pomocy Biblii. 3. Co rozumiesz pod pojęciem wielkiego boju? Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omów różne elementy wielkiego boju oraz to, jak ta lekcja odnosi się do Twojego życia. 4. Jakie wersety biblijne opisują realia wielkiego boju? Zobacz Księgę Hioba 1:1-22. Był mąż w ziemi z imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 ośli, coraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu, wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, pan wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko panu. Księga Hioba 2:1-13. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed panem. I rzekł pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział panu, mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Neama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. 5. Jak zrozumienie zagadnienia wielkiego boju według adwentystów dnia 7 wyróżnia się na tle zrozumienia tego zagadnienia w innych kościołach? Co czyni je tak szczególnym?